o czym to kazanie na pewno nie będzie. Po pierwsze, nie będzie to kazanie o wyższości jednej płci nad drugą, nieważne, którą byśmy pierwszą umieścili w kolejności. Po drugie, nie będzie to kazanie o roli kobiet w Kościele. Po trzecie, nie będzie to kazanie o tym, czego wolno, co wolno, a czego nie wolno. Po czwarte, choć będę mówił tylko i wyłącznie z najwyższym szacunkiem o płci pięknej, a taki jest mój zamiar, żeby prześledzić postępowanie kobiet w Biblii i z tą kobiecą nutką przyjrzeć się troszeczkę, jak Pan Bóg na to reaguje i szczególnie z mojego męskiego punktu widzenia, takiego bardzo osadzonego w realiach i znającego już odpowiedzi, zanim powstało pytanie. I choć właśnie będę mówił o tym, jak wspaniałe są te kobiety w Biblii, jak wspaniałe wy jesteście, to nie jest absolutnie to mój celowy zabieg, żeby zyskać w waszych oczach, drogie siostry. I po ostatnie już, chciałem powiedzieć, że nie będzie to kazanie tylko dla kobiet. To tak dla woli pocieszenia dla mężczyzn. Chciałem rozpocząć od, tak troszkę nietypowo, bo od pewnej ostrożności. A tak naprawdę chodzi mi o słowo ostrzeżenie, ale to już wyjaśnię. Jak wiecie, ci, którzy mnie troszkę znają, lubię sobie pożartować. I w gronie naszych grupowiczów, a spotykamy się u nas w piątki z paroma fajnymi małżeństwami. I teraz patrzymy sobie na sezony w małżeństwie. Przyglądamy się temu, jak się zmieniamy, jak należy się do tego dostosować, jak inni jesteśmy. To lubię sobie czasami pożartować na temat tych stereotypowych zachowań płci. Bo proszę może o zdjęcie, Patrycjo. A że lubię obserwować świat, to jest takie, za chwilę zobaczycie zdjęcie, kiedy wracaliśmy z Oleśnicy, przejeżdżając przez Katowice, w poniedziałek jechaliśmy, zrobiłem szybko zdjęcie samochodem, jadąc, to jest zdjęcie ze ściany jednego z centrum handlowych w Katowicach. Ci, którzy jeżdżą, wiedzą, ja tam nie reklamuję. To jest naprawdę całe zdjęcie, jest tylko hasło jakieś. I patrząc na te miłe panie, pewnie w zamyśle jest tutaj matka i córka, szczęśliwe, że są w galerii, to od razu pomyślałem sobie o tych wszystkich mężczyznach, którzy siedzą w tych kawiarniach i albo snują się po korytarzach. Wiecie, to jest tak, jak kiedyś taka była anegdota, przychodzi żona z pracy do domu i narzeka temu mężowi, mówi: słuchaj, miałem dzisiaj fatalny dzień w pracy, szef po prostu jest taki, ja nie wiem, ja nie wytrzymuję już. No to na to mężczyzna, jak to mężczyzna mówi, no to zmień pracę. A ona chciała tylko, żeby ją przytulił. To takie niepojęte dla nas, dla mnie, to takie nieoczekiwane zwroty akcji, to takie nie do ogarnięcia i nie do końca do zrozumienia. Z czasem, a w kwietniu z Anią będziemy obchodzić 25. rocznicę naszego bycia razem w małżeństwie, można się trochę wyrobić w tym komunikowaniu, w interpretacji tego, co żona mówi, w tłumaczeniu tego sygnału, komunikatu, który do mnie spływa. Czasem trzeba zgodzić się w małżeństwie na to, że się nie zgadzamy w pewnych opiniach. Tak? Wymagana jest zgoda. Czasem trzeba zaakceptować to, co się nam nie podoba i tak już będzie. To jest pewna cena, ale wydaje mi się warta poniesienia. Warto ponieść taką cenę, żeby trwać przy tej, której coś obiecałeś, bracie. Warto, siostro, tą cenę zapłacić, by wytrwać przy tym, którego pokochałaś i nie powinnaś porzucać. Kto małżeństwa pragnie, w 1 Koryntian 7:28 czytamy, teraz słuchajcie, ci, którzy jeszcze myślicie o małżeństwie. Wszakże tacy będą mieć doczesne kłopoty. To jest cena, tak? To jest cena. Ale warto ją ponieść. Tak przynajmniej ja mam takie doświadczenie 25-letnie. Dlaczego ostrożnie? Dlaczego ostrzeżenie? Bo uważam, że należy uważać z tym żartowaniem. Czasami niestety przekraczam pewną granicę, ale uważaj, mężu, uważaj, żono, czy przypadkiem ten twój żart, jeśli nie jest podparty taką autentyczną sympatią i miłością, głęboką, zakorzenioną miłością do twojej małżonki czy do twojego męża, bo on może się ześliznąć w poczucie odrzucenia tej drugiej osoby, a nawet, uwaga, pogardy. I wtedy już jest trudno wrócić do punktu wyjścia. Mamy taki przykład, ja już kiedy się dzieliłem tym fragmentem w Biblii zapisany w drugiej księdze Samuelowej, w 6 rozdziale, od 16 wersetu. Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w swoim sercu. To był ten moment, kiedy ona zobaczyła, co z siebie za wariata robi. Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, tłumaczę trochę może dziwnie to, ale mężczyzna wraca, facet wraca z najlepszego nabożeństwa w życiu. Nie po to, żeby ponarzekać, że nie ma, że zupa była za słona, tylko po to, żeby pobłogosławić swój dom. Co go spotyka? Zobaczcie. Wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula, i rzekła, w odpowiedni sposób rzekła: jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch. A Dawid rzekł do Michal, to przed Panem tańczyłem. Przed Panem, który wybrał raczej mnie niż Twojego ojca i niż cały jego dom, aby ustanowić mnie księciem nad ludem pańskim. A choćbym jeszcze bardziej się poniżył niż tym razem i stał się w Twoich oczach godnym pogardy, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś, będę poważany. Nie wiem, czy to była konsekwencja, ale ostatnie zdanie brzmi strasznie. A Michał, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. Weźmy sobie do serca ten przykład. I weźmy sobie do serca, żeby postawić pewną mocną granicę, której nie przekroczymy. Nawet jak coś nam się nie podoba. Nawet jak coś dla nas jest śmieszne i niezrozumiałe. Dajmy sobie wolność, bo do wolności jesteśmy powołani. Okazujmy sobie szacunek. Anegdota. Konferencja dla mężczyzn zatytułowana Co robić, żeby twoja żona traktowała cię jak króla? No pełna sala mężczyzn gotowych, by spijać każde słowo z ust mówcy. No jaki tutaj trik zastosować? Może jest jakiś skrót? No więc wychodzi mówca i mówi, no co zrobić, żeby żona traktowała cię jak króla? Traktuj ją jak królową. Oczywiście działa to w obie strony. To taka myśl tylko. Tak, bo to ona, twoja żona, moja również, poświęciła, mówię bardzo poważnie, swoją młodość, by wychować twoje dzieci, by być przy tobie przez cały czas. By siedzieć w domu, by przygotować ci obiad, by opiekować się tobą, gdy byłeś chory. A mężczyźni potrafią być przy 37-4 bardzo chorzy. Ciekawe, nawiasem mówiąc, że żony jakoś mniej chyba chorują, albo nie wiem, jak to jest. One za bardzo chyba prawa nie mają do chorowania. Więc zatem pamiętaj o tym, pamiętaj, drogi bracie, drogi mężczyzno, drogi mężu, że obiecałeś jej, jeżeli nie, opuścisz. Traktuj ją z szacunkiem, na który dawno sobie już zapracowała. Żono, jeśli on rozumie, a tobie się wydaje to takie bez polotu, nudne w porównaniu z rzeczami, które byś pragnęła. Jeśli on rozumie miłość i troskę o ciebie, przez to, że po prostu chodzi do pracy i wraca zmęczony, szanuj go. To naprawdę nikomu źle nigdy nie zrobiło. Fragment z Księgi Przysłów, 31 rozdział. Od 10. Pochwała dzielnej kobiety. No i taki tu jest, mamy fragment. Dzielna kobieta, jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, niczego mu nie brak, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło po wszystkie dni swojego życia. Jakoś wydaje mi się, że kiedy mówimy właśnie o przygotowaniu do małżeństwa, o pochwale tych niewiast, tam, wiecie, różne rzeczy się dzieją, to jest kwestia czasów, tak, bo wcale siostry nie musicie tam prząść jakiś nitek dzisiaj, czy dbać o owce i inne rzeczy. Ale jakoś tak przeoczamy ten fragment. Dzielna kobieta, trudno o taką. Dzielny mężczyzna, trudno o takiego. Mówię również bardzo poważnie. To, że jesteś wierząca, jak my to nazywamy, to, że jesteś wierzący, nie dajcie z automatu tej dzielności. To nie jest tak, że wystarczy być wierzący w Pana Boga i nagle wszystko i już jestem dzielny. Już jesteś dzielna. Możesz być dzielna w swoim domu, możesz być dzielna w swoim mężu, przy swoim mężu. Możesz być dzielna przy swoich dzieciach. I również możesz być dzielny dla swojej żony, dla swoich dzieci. Możesz być dzielny, kiedy myślisz o twoim domu. Możesz być dzielny, kiedy wołasz do Pana Boga o rozwiązania dla twojego domu. Ale czy jesteś dzielny? To się z automatu nie dzieje. Podobno mówią, że powtarzanie jest matką nauczania. To znaczy, czasami, wiecie jak to w książce, w szkole jest, tak? Wprowadzony jakiś materiał jest i potem nauczyciel mówi, no to dzisiaj powtórzenie ostatniego rozdziału, a potem wiadomo co, trzeba następne zajęcia przynieść, długopis i jest co? Sprawdzian. Kochani, wystarczy, sprawdzianem jest nasze życie, tak? To nie chodzi o to, ale nie wiem, czy pamiętacie temat mojego ostatniego kazania. Nie musicie, ale mam nadzieję, że coś z tego wam pozostało. A mówiłem o Panu Bogu, który nieszablonowo działa. Temat był dokąd iść. Co ja dzisiaj z tym, jaki dzisiaj jestem, w jakiej sytuacji, czy Pan Bóg jeszcze może mnie dalej poprowadzić? Czy może trzeba się cofnąć? Tak, czasami trzeba się cofnąć, ale nie o tym dzisiaj będę mówił. Mówiłem o tym, że z punktu, w którym dzisiaj jesteś, tak jak dzisiaj przyszedłeś, tak ubrany, tak ubrana, z tymi myślami, które masz, z tym, co czeka ciebie jutro w poniedziałek, co może dzisiaj masz jeszcze do zrobienia. Z tego punktu Pan Bóg chce ciebie dalej poprowadzić i może cię dalej poprowadzić jak za rękę. Nawet jeśli nie masz zielonego pojęcia, co dalej robić, jak to zrobić, żeby było dobrze. Bo Pan Bóg jest suwerenny i jak Pan Jezus powiedział swoim Ojcu, mój Ojciec działa stale. On nie śpi, On nie drzemie. On działa teraz, w tej chwili. przez swojego ducha na twoje serce i na twój umysł, żebyś sobie uporządkowała pewną hierarchię w życiu wartości, żeby przybliżyć się do Niego, żeby zobaczyć w Jego Słowo i poczuć, że twoje serce nadal bije, że chcesz nadal Jemu służyć, że to się nie skończyło, że Pan Bóg z tobą nie skończył. Działa stale, także nie szablonowo. Zupełnie możesz nie mieć pojęcia, co będzie dalej, ale Pan Bóg wie. On zna odpowiedź dlaczego, nawet jeśli ty tego nie znasz. Nie znasz odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego jestem dzisiaj tu, gdzie jestem? Dlaczego to mnie spotkało? Pan Bóg, który działa nieszablonowo. Po pierwsze, bo chciałem dzisiaj oprzeć się głównie na dwóch fragmentach takich dłuższych z Księgi Królewskiej. Mam nadzieję, że im pozwolicie te fragmenty za chwilę przeczytać. Ale najpierw takie świadectwo, pół żartem, pół serio. Trudno nazwać to świadectwem, bo... Ale to jest prawdziwa historia, która wydarzyła się ani i mnie 2 lata temu, tak tytułem wprowadzenia. Na pewno świadectwo tego, że Pan Bóg mnie czegoś nauczył. A powiem wam, znowu, nie po to, żeby powiedzieć, jacy wspaniali jesteśmy, ale jak to Pan Bóg odpowiada i może odpowiedzieć codziennie. Byliśmy w listopadzie 2015 roku na zaproszenie takiej grupy polonijnej w Londynie. W niedzielę miałem sługiwać takim zborze polonijnym. No i przylecieliśmy w piątek wieczorem. Nasza kochana siostra Jadzia wtedy była z naszymi dziećmi w domu. Bardzo dziękujemy Jadziu jeszcze raz za tą możliwość, że mogliśmy polecieć. I w sobotę, wiecie, dzień wolny, tak? Ja akurat jakiś czas wcześniej troszkę w tym mieście pobyłem z naszym synem. No więc taki, mówię, no to Aniu, wiesz co, dzisiaj ja rezygnuję z swoich rzeczy. Pojedziemy tam, gdzie ty chcesz. Zobaczymy to, co... To, wiecie, to jest bardzo ryzykowne. Wiecie, o czym mówię, nie? Zrobimy to, na co masz ochotę dzisiaj. Pomyślałem sobie oczywiście w pewnych granicach, tak? Ale to, tego już nie powiedziałem, tak? No więc rano wyjechaliśmy metrem. No to co byś chciała zobaczyć? No, chciałbym być w Harrodsie, bo widziałem takie fajne bułeczki jadłeś. No to pojechaliśmy do Harrodsa. Wiecie, takie drobne przyjemności. A to takie muzeum, bo niedaleko jakieś było. A to chciałbym zobaczyć w restauracji Jamie'ego Olivera. Ci, którzy oglądają programy kulinarne, wiedzą, kto to jest. No to znaleźliśmy jakąś taką budżetową restaurację, poszliśmy, bardzo fajne jedzonko. No i tutaj jedno muzeum, tutaj się robi już ciemno powoli, jakieś Tate Gallery, tak, i no zbliża się wieczór, i tak już na zegarek patrzę, no to powoli, już wiecie, listopad, ciemno na dworze. Już mówię, trzeba się zbierać do naszych gospodarzy, bo rano trzeba jechać do zboru. No i już tak pewny tego, że już jest wszystko, że tak powiem, zakończone. A ci, którzy znają moją Anię, wiedzą, że zawsze ma nadzieję. Czasem zupełnie według mnie nieracjonalnie, ale okazuje się, że ja myślałem inaczej. Zresztą przykład z poprzedniej niedzieli, kiedy się żegnaliśmy w zborze w Oleśnicy, kilka osób do mnie podchodziło i mówi, fajnie, że jedziecie do ZOO we Wrocławiu. Więc jak to się powtórzyło 2 czy 3 razy, no to już wiedziałem, że ja chyba też chcę jechać. No i był wieczór, zrobiło się już ciemno, trzeba było jechać do naszych gospodarzy. Ja mówię, to co? Zadowolona? No zadowolona. No to jedziemy. A ja mówię, wiesz co? Już wiedziałem, co sobie nastąpi. Chciałbym jeszcze zobaczyć Pałac Buckingham. Ja mówię, no przecież byliśmy z 2 razy już. Ale nie widziałem jeszcze Pałacu Buckingham wieczorem, jak jest ciemno. Pomyślałem, co to za różnica? Po prostu ciemno i to samo miejsce. No ale przypomniałem sobie swoje słowa, wiecie, z rana. Mówię, dobrze kochana, jedziemy. Pojechaliśmy, szliśmy przez ciemny park, pałac oświetlony, brama jakaś otwarta, jakaś grupka ludzi. Podchodzimy, pytamy, czy na kogoś czekacie. Oni, nie, tak sobie stoimy, ale może jakiś urzędnik wyjedzie. No wie co, Ania, zadowolona, fajnie, tak wiecie, z delikatnym przykąsem. No i taka, no fajnie, ale widzę, że coś się, wiecie, no 25 lat, tak? A wie co, pewnie byś nie mogła teraz do domu pojechać, jak nie wiesz, kto wyjedzie albo wjedzie. No oczywiście znałem odpowiedź na to pytanie, no to mówię, no dobra, to czekamy. No. Już część osób poszła, no bo ile można czekać? Stać po ciemku, pod lampą, przy otwartej bramie, przed pałacem Buckingham, bez sensu, według mnie. Podszedłem do płotka, taki płotek tam był, postawiłem nogę. Ja mówię, Panie Boże, przepraszam Cię, że taki jestem, przecież obiecałem jej. I nagle, słuchajcie, widzę, odpalają się motocykle. Dosłownie parę metrów od nas była ta brama i z bramy wyjeżdża przód auta i znaczek Rolls Royce'a. I za chwilę widzę, wyjeżdża samochód oświetlony, a w środku siedzi królowa z mężem. Parę metrów od nas. Naprawdę Ania krzyczała wtedy. Nie zrobiliśmy zdjęcia, ale po prostu mieliśmy taki ubaw cały wieczór. Następnego dnia podzieliłem się tą informacją z Polonią, która była trochę wściekła, bo mieszkałem 20 lat w Londynie, nie widzieli królowej z tak bliska. Oczywiście ta historia mnie czegoś nauczyła. Tak? Jaki to jest, czy jakiś jest wniosek dla was? Sami ocencie. Pan Bóg jest w stanie działać nieszablonowo. Po pierwsze, dla osób samotnych. Kochane siostry, które jesteście wdowami, kochane siostry, które jeszcze nie jesteście w związku małżeńskim, bardzo kochane siostry, które samotnie wychowujecie dzieci, chciałem wam powiedzieć, że Pan Bóg jest zainteresowany, by wam pomagać. Zbór powinien też was wspierać. Tak zachowywał się Kościół w pierwszym wieku. Taka historia z II Księgi Królewskiej. Zobaczcie, jak dramatyczna. Czytajmy tą historię w tym myśleniu, które było w poprzednim kazaniu, że Pan Bóg jest w stanie z tej sytuacji, w której dzisiaj jesteś, nieważne jak ona okropna jest, poprowadzić ciebie dalej. Zobacz, jak dynamiczna sprawa. Pewna kobieta spośród żon uczniów proroków wołała do Elizeusza tymi słowami. Twój sługa, mój mąż umarł, a ty wiesz, że twój sługa bał się Pana, lecz lichwiarz przyszedł, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci na niewolników. Facetowi się zmarło, została kobieta sama z dwójką dzieci, zostawił ją z długami. Przychodzi lichwiarz, mówi, muszę wziąć twoje dzieci do niewoli. Dzisiaj to nie do pomyślenia jest, ale zobaczcie, jak dramatyczna była sytuacja tej kobiety, jakie straszne było położenie. I ciekawe, co powiedział na to Elizeusz. I myśląc o Elizeuszu, myślicie troszkę o pośredniku między ludźmi a Panem Bogiem, bo wtedy taka była rola proroków w Starym Testamencie. Dzisiaj mamy troszkę inaczej. Dzisiaj mamy arcykapłana, twojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który jest zdecydowanie lepszy i wie lepiej i więcej niż prorocy. Ale to jest pewien ślad. Bo on pyta, co mógłbym uczynić dla ciebie? Pan Bóg pyta ciebie, siostro, która samotna jesteś, co ja mogę dla ciebie zrobić, żeby poprawić twoje położenie dzisiaj? Przejmij się tym pytaniem. I nagle mówi, wskaż mi, co posiadasz w mieszkaniu, powiedziała służebnica twoja, nie posiada niczego w mieszkaniu poza garncem oliwy. Nic nie mam, ale jedną rzecz mam. Tak? I pamiętacie, on mówi jej, żeby napożyczała, wzięła tych wszystkich naczyń, od sąsiadów pobrała, zamknęła za sobą drzwi, żeby nawet dzieci nie widziały. Dzieci tylko podawały jej, wiecie, te garnuszki. Przynieś mi jeszcze naczynie. Odpowiedział jej, już nie ma naczyń. Wtedy oliwa przestała płynąć. Poszła więc kobieta oznajmić mężowi Bożemu, który powiedział. Ona po prostu nalewała tą oliwę do naczyń. Powiedział jej tak. Idź, sprzedaj oliwę, zwróć swój dług. To jest rozwiązanie dla tej strasznej sytuacji, w której jesteś. Już nie będzie lichwiarz chciał od ciebie twoich dzieci. Pomogłem tobie w taki sposób. Ale to jeszcze nie koniec, bo powiedział, z reszty żyjcie wy i twoi synowie. Tej oliwy było więcej. Wystarczyło na zaopatrzenie na jakiś czas. I Pan Bóg w takich sytuacjach czasami da nam jeszcze troszkę gratis, czego, żebyśmy pojechali kawałeczek na tym. Mówię o zaopatrzeniu, siostro droga moja. Jeśli jesteś samotna, Pan Bóg się troszczy o ciebie. To nie jest zaopatrzenie na całe życie. I to można, wiecie, chyba tak myślę sobie, chyba dobrze, bo uczy nas to ciągłego, po prostu ciągłej zależności od Pana Boga. Druga rzecz. W dalszym ciągu tej historii i słuchajcie z tym samym nastawieniem. Pan Bóg działa nieszablonowo także dla małżonków. I teraz jest sytuacja trochę inna, bo Elizeusz przechodzi przez Szunem, a mieszkała tam tym razem zamożna kobieta. Jakaś bizneswoman mieszkała tam i miała zupełnie inną sytuację materialną niż ta, o której przed chwilą czytaliśmy, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Ja mam tak na przykład w zborze w Łodzi. Pastor Piotr Kaś mówi, za każdym razem, jak przejdziesz przez Łódź, musisz u nas być. Więc jak jadę z Torunia do Bielska, to zatrzymuję się w Łodzi. Rzekła do swego męża, no, był tam mąż, tak? I ona mu mówi, nie wiem, kto tam nosił spodnie w tym domu, ale mówi do niego tak. Oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. I teraz słuchajcie, co ona powiedziała, ta kobieta. Kobieta, kochani bracia, słuchajcie, co powiedziała. Może coś wam to przypomina. Zróbmy więc na niego maleńką murowaną izdebkę. Myślę sobie, super inwestycja. Bardzo fajny pomysł, tak? Zbudować coś dla kogoś, kto przechodzi. Marzyłem o tym zawsze. I wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę, ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Szalony. No szalony pomysł, tak? Ale zobaczcie, jak ta historia dalej trwa. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł, zatrzymał się w Izdebce, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehaziego, miał tam sługę. Zawołaj tej szunamitkę. Gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim, rzekł jeszcze do niego, powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Pan Bóg widzi, jaki kłopot sobie sprawiasz, pomagając innym. Siostro, pomagając innym bracie. To nie ujdzie uwagi Pana Boga. Pan Bóg patrzy, jak interesuje Cię Boże Królestwo, jak wspierasz Boże Królestwo, jak wspierasz ten zbór, wspierasz służby, ile rzeczy robisz. I mówi to samo, co można dla Ciebie uczynić? Prorok siedzi, pośrednik między Bogiem a ludźmi, mówi, dobrze, no mamy Pana Boga, i co można dla Ciebie zrobić? Czy można się wstawić za Tobą do króla lub do dowódcy wojska? Ona powiedziała, mieszkam pośród swojego ludu, czyli wiesz co, no... Nie za bardzo to się tutaj stosuje. No, wszystko jest okej. Okay. A rzekł jeszcze, co można by tu dla niej uczynić? Jak ja mógłbym jeszcze jej pomóc? Gehazi powiedział, wszak nie ma syna, chyba widział tego męża, mówi, a mąż jest jej stary. Rzekł więc, zawołaj ją. A gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach i rzekł, o tym czasie za rok będziesz piastowała syna. Ona na to, nie mój panie, mężu Boży, nie łudź twojej służebnicy. Wiesz co, no ja... Wiem, jak mój mąż wygląda. Jednak, czytamy dalej. Kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. I wydawałoby się, wiecie, Hollywood, tak? Skończyło się, piękne, wiecie, i napisy the end, tak? Na końcu jest. Ale nie, życie, które ma swoje sukcesy, te punkty, w których jesteśmy szczęśliwi, wiecie dobrze, że czasami za chwilę jest inaczej. Czy to znaczy, że Pan Bóg jest niewierny? Czy to znaczy, że Pan Bóg się zmienia? Że on ma inne, przestał cię kochać. Powtórzę za apostołem Pawłem. Przenigdy. To jest niemożliwe, żeby Pan Bóg o tobie zapomniał. A jednak życie jest, potrafi być pełne zawijasów. I to naprawdę bardzo tragiczne. Słuchajcie, jak tragiczna była ta historia. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca do żniwiarzy. Wtem rzekło do swego ojca, moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi, zanieś je do jego matki. My tak często robimy. Pewnie głodne jest. Zaniósł je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do matki, siedział na jej kolanach aż do południa. I zobaczcie, co się stało, po czym zmarło. I teraz przyjrzyjmy się, co ta kobieta zrobiła. Kobieta, co zrobiła? Wtedy ona wyszła na górę, położyła je na łożu męża Bożego. Ją interesował Pan Bóg. Ją interesowało nie to położenie, w którym ta się znalazła. Nie położyła jego na podłodze, tylko do tej izdebki zaniosła i położyła na to miejsce, które jej się wydawało najbliżej Pana Boga z tych, które miała, którego mogła się uczepić. To jest dobrze, siostro, kiedy pojawia się naprawdę drastyczna sytuacja, że swoje myśli od razu kierujesz do Pana Boga. Że swoje myśli nastawiasz, mówię, może pójdę jednak do kościoła, może pomodlą się o mnie, może wyjdę tutaj. Może Pan Bóg chce coś do mnie powiedzieć przez kaznodzieję, czy przez moją przyjaciółkę, przez mojego brata. Twoja aktywność umożliwia to. Nie siedź w domu, nie kładź tego dziecka na podłogę, nie mów sprawa przegrana. A zamknąwszy za nim drzwi wyszła. Teraz słuchajcie, to jest ciekawe. Następnie przywołała swojego męża i rzekła, przyślij mi proszę jednego ze sług i jedną oślicę. Taka była bizneswoman, nie? Pospieszę do męża Bożego i wrócę. Powiedziała, wiem gdzie jechać, jadę do niego i zaraz wracam. On na to, widzę siebie, po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież to ani nów, ani sabat. No przecież sprawa już jest, no widzę, wiem. Lecz ona na to, teraz może znacie to sformułowanie, daj spokój. Osiodławszy tedy oślicę, rzekła do sługi, prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkaże. Przybyła na górę Karmel. I najpierw ten mąż Boży widzi, że ona jedzie, tak? I posyła swojego sługę, zapytaj, jak się mają. Czy ona jest w porządku, czy mąż, czy dziecko jest zdrowe. No i sytuacja jest taka, on pyta, ona, zobaczcie, to jest ciekawe, w 26 wersecie mówi, zdrowi jesteśmy. Można tak to zinterpretować, wiesz co, wszystko okej, okay, ale ja nie chcę z tobą rozmawiać. Nie chcę rozmawiać ze sługą sługi Bożego. Nie chcę rozmawiać ze sługą proroka. Chcę rozmawiać z prorokiem. A gdy przyszła do męża Bożego na górę, objęła go za nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć. Lecz mąż Boży rzekł, teraz słuchajcie, zostaw ją. Gdyż gorzko jej na duszy. Pan Jezus mówi, widzę, że gorzko ci na duszy, siostro. Widzę, że masz gorycz, że gorzko ci jest, niedobrze ci jest na duszy, bracie. Ja to widzę. Zostań przy mnie, przy moich nogach. To jest dobre miejsce. I potem mówi, to jest ciekawa rzecz odnośnie proroka, tak wielkiego jak Elizeusz. I troszkę przy okazji powiem o ludziach, którzy dzisiaj usługują jako prorocy, nazywają się prorokami w kościele. Szczególnie o tych, ja mówię ze swojego doświadczenia, którym słowo się sypie z rękawa po prostu do ciebie, do twojego życia. Na każdą sytuację ma odpowiedź. Powiedział, Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi. Jest możliwe, że Pan zataił? Oczywiście, że tak. Wtedy ona rzekła, czy ja prosiłem, i zobaczcie teraz, ona rozmawia z tym prorokiem, czy ja prosiłam Pana o syna? Czy nie powiedziałam raczej, nie łudź mnie? Pamiętasz, jak powiedziałem ci, żebyś mnie nie łudził, bo po co mam się podpalać, że będę miała dziecko? I zobacz, co się stało. Wtedy on rzekł do Gehaziego, przepasz swoje biodra, weź moją laskę w swoją dłoń i idź. I daje mu polecenia, daje mu laskę. Wydaje się, że prorok już ma rozwiązanie, które za chwilę zadziała. Lecz matka chłopca rzekła, jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że nie odstąpię od Ciebie. Taka to była kobieta. Nie chciała zadowalać się ładnymi, gładkimi słowami. A nie chcę ze sługą, chcę Ciebie. Panie Jezu, ja chcę Ciebie. Ja chcę być przy Tobie, ja chcę, żebyś Ty się tym zajął. No i wrócił, położył tą laskę, nic się nie stało. I potem znamy historię. Prorok też jakby nie wiadomo, co, jak to zrobić. On się kładł na tego chłopca, wstawał, ogrzewał go. W końcu dziecko, uwaga, 7 razy kichnęło. I zostało zwrócone matce. Widzisz to, jak ta kobieta zachowywała się? Widzisz to dążenie w jej sercu, to niepoddawanie się, ten taki, jak to powiedzieć, taki drive w tym po prostu, żeby przyjść do Pana Boga. Żeby koniecznie z Nim o tym porozmawiać. A ten mąż mówi, daj spokój. Niech to będzie dla nas wyzwaniem, dla Ciebie siostro i dla Ciebie bracie. To działa w obie strony, to nie jest tak, że to my zawsze jesteśmy tacy. Nieprawda. Inne przykłady nieszablonowego postępowania naszych sióstr. Tak? Czy kobiet w Biblii. W Nowym Testamencie mamy, pamiętać taką sytuację o kobiecie, która miała 12 lat krwotok i widziała Jezusa i szła za Nim i dotknęła, to jest z Ewangelii Marka, z 5 rozdziału 25-34. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła nadzieję, że została uleczona. I Jezus mówi, kto się dotknął moich szat? Widzisz, lud napiera na ciebie, a ty pytasz, ktoś mnie dotknął. I spojrzał w oko, aby ujrzeć ten, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, widząc, co się stało, przystąpiła upadać przed nim i wyznała mu całą prawdę. Bo pomyślała sobie, co? Że jeśli tylko się dotknę jego szat, będę zdrowiona. Ja nie mówię tylko o uzdrowieniu, mówię o twojej sytuacji. Oczywiście myśl moja jest taka, czy ja bym tak pomyślał? Czy to kobiety tylko są na tyle szalone, żeby było po prostu coś takiego powiedzieć? Jak dotknę, to na pewno to się stanie. Ja chyba bym tak nie pomyślał. Mówi, córko, wiara twoja cię uzdrowiła. Mamy też przykład niewiasty kananejskiej, kolejnej szalonej kobiety, która wołała, i teraz to jest bardzo ciekawe, zobacz tą interakcję z Jezusem. Jak Pan Jezus dawał jej, jak była to prawdziwa rozmowa. To jest z 15 rozdziału Ewangelii Mateusza, od 22. Oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja okrutnie dręczona jest przez demona. I teraz zobaczcie, on zaś nie odpowiedział jej ani słowa. No jak nie odpowiada, to co? Przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc, odpraw ją, powiedz jej, żeby sobie poszła, bo chodzi i woła tutaj. I poniekąd Jezus w ten sposób jej odpowiada. Zobaczcie, jaka to jest ciekawa rozmowa. Odpowiadając, rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Ja nie interesuję się wami. Dzisiaj jestem posłany do Żydów. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon. To jest ciekawe. Oddała mu pokłon i powiedziała, Panie, pomóż mi. A on opowiadając, nadal jakby kontynuuje ten swój wątek, mówi, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą. Ona zaś rzekła, jak widać, zobaczcie, była dość szybkich ust i dość odważna, żeby nie użyć innego słowa. Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu Panu. Wtedy Jezus opowiadając rzekł, niewiasto, wielka jest wiara Twoja. Niech Ci się stanie, jak chcesz. Czy jest sens postawić pytanie, co było, gdy zarezygnowała? Jaka była sytuacja jej córki? Nie wiem. Czytamy relacje z tego, co miało miejsce. Wreszcie Marta. Pamiętacie taką sytuację? To jest w ogóle też było szalone, tak? Dowiedziawszy się, że zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. Stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała, zaczęła łzami zalewać nogi jego, włosami swoim wycierać, całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. To jest z Łukasza 7 rozdziału 37 do 46. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tą kobietę? Wszedłem do domu twojego, nie dałeś mi wody dla nóg moich. Ona zaś skropiła nogi moje łzami, włosami swoim wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedła, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła stopy moje. Pan Jezus widzi to, co dla Niego robisz. jak bardzo go szanujesz, jak bardzo jesteś gotów do poświęceń, jak bardzo masz za małe rzeczy te, które widzisz własnymi oczami, do których twoje serce być może przelega, mają wartość dla ciebie, ale jak małą wartość w porównaniu z Nim. Jak jesteś gotowy, to wszystko po prostu odrzucić, byle być blisko Niego. A mężczyźni? No przecież można inaczej te środki finansowe było wykorzystać, tak? Szaleństwo jakieś. A uczniowie ujrzawszy, to jest Mateusza 26, 8 rozdział, 8 werset, ujrzawszy to oburzyli się, uczniowie się oburzyli i mówili, na cóż ta strata? Ekonomicznie jest to strata, ale my nie jesteśmy po to, żeby żyć ekonomicznie. Ekonomia nie jest wykładnikiem wartości życia człowieka i sensu naszego bytu. Nie jesteśmy robotami, które muszą wykonywać, potwierdzić swoją wartość przez to, że jesteś produktywny dla społeczeństwa. To jest kłamstwo, kochani. Twoja wartość nie na tym polega, ile zarabiasz, albo że zarabiasz. Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. Ta sama Marta, kiedy jej brat, zmarło mu się. No właśnie, też kobieta szybkich ust. I zobacz, jak Pan Jezus zareagował na to. Lecz gdy Marta przyszła tam, to jest Ewangelia Jana 11:32-33, przyszła tam, gdzie był Jezus, który pozostał na zewnątrz wioski i ujrzała go, padła mu do nóg. Emocje po prostu jej już nie wytrzymały i mówiąc na jego, Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Myślicie, że to był tylko komunikat dla Jezusa? Była w tym jakaś pretensja na pewno. Wyobrażasz sobie takie słowa powiedzieć bez poczucia pewnej niesprawiedliwości? Przecież wiem, że uzdrawiasz. Gdybyś tylko był, on by przecież nie umarł. Jezus wtedy widząc ją płaczącą i Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. To nie jest bez znaczenia dla Pana Jezusa. To nie jest bez znaczenia, kiedy mówisz Mu naprawdę, jak się czujesz. I jeszcze jeden przykład. A po śmierci Jezusa na krzyżu, kto był pierwszy przy grobie? I to jeszcze o świcie. No kobiety, nie? Może nam się wydawać, że kobiety mają chyba pod tym względem łatwiej, że z tym szaleństwem i takim właśnie nieszablonowym myśleniem, może tak jest. Ale przecież w Panu nie ma mężczyzna, nie kobiety, prawda? Nie ma różnicy. Czytamy o tym w liście do Galatów 3:28. Nie ma Żyda, ani Greka, nie masz niewolnika, ani wolnego, nie masz mężczyzny, ani kobiety. Albowiem wszyscy, wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Benku, mogę ci prosić o odkład? Masz kogoś więcej niż Elizeusza przed sobą. Masz kogoś więcej niż sługę sługi, niż Gehaziego. Masz Jezusa, który powiedział, a wy jeszcze nie prosiliście do swoich uczniów, powiedział, mojego Ojca w moim imieniu. Bo jak go poprosicie w moim imieniu, to wam to da. Nie zadaję teraz pytanie, czy od razu, czy w 100% odpowie na waszą modlitwę. Nie ma odpowiedzi. Pan Bóg jest suwerenny. Ale skoncentrujmy się na tym, co Pan Jezus powiedział. Jeśli Go poprosisz w moim imieniu, to wam to da. Jeśli Go poprosisz w moim imieniu, to wam to da. Spełni pragnienie twojego serca. Pan Bóg, który działa nieszablonowo, kobiety, czytaliśmy fragmenty o kobietach i takie jesteście, siostry drogie, czasami niezrozumiałe dla nas, ale poruszacie Boże serce i poruszacie czasami też nasze serca męskie. To nie jest bez... Dlatego was chyba też kochamy. Że jesteście inne po prostu. Czy twoje serce, bracie, bije szybciej, jak widzisz, że Pan Bóg po prostu jest czuły na te rzeczy? Czy, siostro, twoje serce bije szybciej, jak widzisz, że te kobiety nie rezygnowały? Powiedział, daj spokój, spokojnie. Zostawmy na razie ekonomię, zostawmy te rozwiązania, które znamy. Ja mam do ciebie pytanie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Pamiętasz, kiedy ostatnio pozwoliłeś sobie na taką odrobinę szaleństwa w wierze? Na dole w tej kartce jest, a jak ja działam? Czy działam zawsze według schematu? Czy działam w tym troszeczkę w szaleństwie? To nie chodzi o zachowanie poprawne w kościele, czy poprawność teologiczną. To chodzi o to, co robisz, kiedy masz słowa Jezusa i kiedy masz Jego. Nie interesuje cię nic innego. Gehazi jest fajny, ale nie o to mi chodzi. Przypadam do jego nóg, trzymam się. A Pan Jezus mówi, zostawcie ją, zostawcie go. To jest to miejsce, w którym ja jestem w stanie mu odpowiedzieć, bo widzę, że ma gorzko na duszy i chcę mu pomóc, chcę jej pomóc. Bo przecież pierwszy moment, kiedy zaufałeś Panu Bogu, kiedy usłyszałeś dobrą nowinę, że wystarczy uwierzyć, że na krzyżu Golgoty Pan Jezus, umierając, wykupił ciebie z twoich win. Zapłacił cenę zamiast ciebie. I masz dostęp do Boga żywego. Mamy życie wieczne, kochani. A tu w doczesności mamy wspaniałego Boga, który owszem jest suwerenny, ale On jest twoim ojcem. A wiecie, jak to tata? Jest czuły, kiedy dziecko prosi. Przecież to było szalone, kiedy zaufałeś Panu Bogu. To jest tak jak dziecko, które skacze gdzieś tam z łóżka piętrowego do taty, tak? Ja czasami zastanawiam się, jeny, co by było, gdyby mnie tu nie było? Albo ona po prostu tak mi wierzy, ta moja mała, ten mój mały skoczek. Ciup i w powietrzu jest. To ja muszę się martwić, żeby ją złapać. Ona się nie martwi. Ona wie, że ją złapie. Może właśnie to czas na taką zmianę w twoim życiu. Może, nie wiem. Wiecie, nie chodzi mi o hasła. Ale jak myślisz? Może jest jakaś sprawa, którą tutaj trzeba zapisać, żeby trochę wyjść z tej swojego szablonowego myślenia o Panu Bogu. Zobaczcie, jak to szaleństwo popłacało. To szaleństwo, czujcie, w nawiasie, weźmy z taki gruby nawias sobie to, czy w cudzysłów. Kiedy ostatnio z większym zaangażowaniem niż zwykle poprosiłeś o coś Pana Boga? Wiedząc, że kiedy prosisz w imieniu Jezusa, trącasz tą czułą strunę w Jego sercu. Jeśli masz taką rzecz na dzisiaj, nie wahaj się zapisać ją teraz, jeśli masz długopis. A jeśli nie, to przez chwilę pomyślmy o tym, co dzisiaj dla ciebie wydaje się, że Pan Bóg nie wiesz, co robić, tak? Robisz to, co trzeba, przychodzi do kościoła, czytasz Boże Słowo, modlisz się, ale to wszystko takie jest. Może trzeba wyjść. Może trzeba trochę pokazać Panu Bogu, że tobie zależy. Też. Spędźmy chwilę na napisaniu czegoś, a za chwilę się pomodlimy, dobrze? Pochylmy głowy. Boże, dziękujemy Ci za moc Twojego słowa, za jasny komunikat, Panie, za te świadectwa Bożych ludzi, Bożych, bo należących do Ciebie. Oni byli przecież tacy sami jak my. W codzienności, która, Panie, jeszcze była bardziej dramatyczna niż wielokrotnie w naszym życiu. Tu się dziecko pojawia, za chwilę to dziecko ginie, może jakiegoś guza miała w głowie, to ten chłopiec mały, nie wiem. Ale my biegniemy do Ciebie, jak ta niewiasta do Elizeusza i łapie za nogi, Panie. My dzisiaj Ciebie trzymamy, chcemy tak jakby trzymać za nogi, Panie, i wołać o Twoją pomoc, Panie. Twoją łaskę, Panie. I dzisiaj bardziej odważnie, z większą odwagą, Panie, te sprawy, które zapisaliśmy, które moje drogie siostry i moi drodzy bracia zapisali. Przenosimy do Ciebie, Panie. Ty czekasz, kiedy my... Oczywiście znasz, jak to ciężkie sytuacje dla nas są, ale Ty czekasz też, Panie, żebyśmy my Tobie o tym powiedzieli. Niech dzisiaj to będzie ten moment, ta chwila, kiedy w trochę inny sposób, bardziej odważnie przechodzimy, prosząc Ciebie o spełnienie tych spraw w imieniu Jezusa. A nasze serca, Panie, dzisiaj są pełne nadziei, że Ty nie pozostawiasz bez odpowiedzi. Modlę się o te wszystkie kochane siostry, które są samotne. które czekają na tego jednego. O te kochane siostry, które są wdowami. Modlę się o te siostry, które samotnie i dzielnie wychowują swoje dzieci. Albo zostały opuszczone przez swoich mężów. Modlę się tak samo o mężczyzn, którzy w taki sam sposób żyją. Czekają na tą swoją żonę, Panie. Którzy samotnie wychowują dzieci. Którzy może są wdowcami. Widzimy, jak działasz, Panie. Widzimy w Biblii, Panie, i prosimy Ciebie o to, żebyś działał dzisiaj, w marcu 2017. Błogosławimy Twoje imię, bo jesteś Bogiem działającym nie szablonowo, ale stale. I nasza ufność, Panie, jest w Tobie. A Tobie oddajemy chwałę. Amen. Amen. Dziękuję.